Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Sponsorem audycji jest korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem w ostatniej prostej. Dziś dwa ważne wydarzenia ligowe. Tak się złożyło, że z udziałem Stali Gorzów. Ważne wydarzenie, jeżeli chodzi o kajakarstwo, czyli regaty konsultacyjne ogólnopolskie. One się tak niepozornie nazywają, ale w sezonie olimpijskim są szczególnie ważne. I będzie zapowiadana, już reklamowana od kilku dni obszerna rozmowa z Agnieszką Szot-Hejmej. Ale ostatnią prostą zaczynamy od smutnej wiadomości, jaka dotarła do nas w sobotę z Nysy. Zmarł Andrzej Kaczmarek, były trener siatkarzy z Tilonu, który zdobył z gorzowską drużyną wicemistrzostwo Polski i awansował do ćwierćfinału Top Teams Cup w kolejnym sezonie. Był trenerem z Tilonu w latach 1999-2001. W ogóle przez niemal całą karierę, bo ponad 30 lat trenerską, był związany ze Stalą. Nysa wówczas ze Stali odszedł do Tilonu, zastąpił trenera Waldemara Wspaniałego, no i poprowadził drużynę do wielkiego finału, także do finału Pucharu Polski, no i później w kolejnym sezonie do ćwierćfinału Top Teams Cup. No ale niestety, jak być może część tych starszych kibiców pamięta, tamten sezon zakończył się spadkiem z ligi po barażach ze Skrą Bełchatów i trener Andrzej Kaczmarek wówczas odszedł, wrócił do Nysy, już tam nie był pierwszym trenerem, zdaje się przez czas był też konsultantem, no ale już tę emeryturę spędził w rodzinnej Nysy. Po długich problemach zdrowotnych, po długiej chorobie zmarł w sobotę w wieku 82 lat. No a trenera Andrzeja Kaczmarka wspomina były siatkarz z Tilonu Krzysztof Kocik.
No ja go wspominam bardzo dobrze i bardzo ciepło, gdyż w momencie, kiedy przyszedł trener Kaczmarek, to były takie moje pierwsze jak gdyby wejścia siatkarskie na parkiety te plusligowe, bo u trenera Wspaniałego była tak mocna drużyna, że tam praktycznie nie miałem żadnych szans, żeby pogrywać, plus nie miałem takich jeszcze umiejętności. A w momencie, kiedy przyszedł trener Kaczmarek, to w tym pierwszym sezonie była też mocna ekipa, ale już dostawałem więcej szans. A w drugim sezonie już grałem dużo meczy, więc tutaj trenera, mówię, wspominam o tyle pozytywnie, że gdzieś tam mnie wprowadzał na te parkiety, a plus no, był naprawdę fajnym człowiekiem, dobrym trenerem, który dużo wniósł do naszej drużyny i do dużej jak gdyby historii gorzowskiej siatkówki.
No właśnie, bo po tym jak odszedł trener Waldemar Wspaniały, przyszedł trener Kaczmarek, no i później zdobył to wicemistrzostwo Polski, panowała taka opinia, że właściwie trener Wspaniały zostawił trenerowi Kaczmarkowi gotowy zespół. No jedna istotna zmiana, odszedł Wiktor Sidelnikow, przyszedł Łukasz Kruk, czyli taka opinia w domyśle, że no wystarczyło tu nic nie zepsuć. Chyba trochę niesprawiedliwa ocena.
Znaczy mi się wydaje, że bardzo niesprawiedliwa, bo trener Wspaniały był zupełnie innym trenerem od trenera Kaczmarka. Jeden i drugi spowodował to, że siatkówka w Gorzowie była na ustach całej Polski, ale no w momencie, kiedy nawet się zostawia drużynę po takich sukcesach, wydaje mi się, że jest ciężej zmobilizować chłopaków i przekonać do siebie w pierwszym sezonie, a trenerowi Kaczmarkowi się to udało i uważam, że był bardzo dobrym trenerem. Mówię, doświadczy też o tym, że jakby był złym trenerem, mógłby to po prostu zepsuć, a on tego nie zepsuł, poprawił wynik z poprzedniego sezonu. Wiadomo, że bardzo dużo trener Wspaniały, no praktycznie tutaj zbudował tą gorzowską siatkówkę, ale trener Kaczmarek też wniósł troszkę innych metod, inne świeżego powiewu, co zaskutkowało tym, że zdobyliśmy medal. I to mi się wydaje, że jest bardzo, bardzo taka opinia no niesprawiedliwa.
No, jeżeli chodzi o to stawianie na młodych, to nie tylko w twoim przypadku, ale przecież i Paweł Maciejewicz wtedy wyszedł na szerokie wody, czyli trener Kaczmarek ufał młodym.
Znaczy ufał młodym i bardzo chyba, wydaje mi się, lubił pracować z młodymi zawodnikami i dawał nam szansę. W każdym treningu odczuwaliśmy, że on na nas stawia, że on na nas liczy i to było bardzo, bardzo mocno czuć, gdzie graliśmy finał z Kędzierzynem i Paweł Maciejewicz wszedł za Karola Hachułę w tak najważniejszym momencie, w mecz pierwszy mecz. meczu i prawie sam wygrał ten mecz, gdzie był bardzo, bardzo silnym ogniwem naszej drużyny, więc tutaj Andrzej akurat miał taką może i nosa, i smykałkę do pracy z młodzieżą, ale my też czuliśmy, że on na nas stawia, że on nie traktuje nas jako młodych, którzy nic nie mogą wnieść do drużyny, tylko czuliśmy cały czas, że to jest trener, który chce, żebyśmy się rozwijali i dlatego też ja czy Paweł mogliśmy zaistnieć w siatkówce.
Tyle Krzysztof Kocik. No i przechodzimy do wydarzeń ligowych. Żużlowcy moich Bermudów Stali Gorzów pokonali na wyjeździe. Pardon, ja nie będę czytał całej tej nazwy sponsorów. Trzeba mieć umiar w nazywaniu drużyn. Rozumiem interesy firm wspierających, ale no, są pewne granice. Więc pokonali na wyjeździe GKM Grudziądz 52-38 w trzeciej serii spotkań PGE Ekstraligi. Oczywiście 4 petardy, Bartosz Zmarzlik, komplet z bonusem 13 plus 2, 12 punktów także z bonusami Martina Waculika, po 10 punktów Anders Thompson, Szymon Woźniak, 4 punkty Markus Birkemol, 3 punkty Wiktor Jasiński, bez punktu Kamil Pytlewski. Trener Stali Stanisław Chomski mówi, że wynik tego spotkania jest bardzo satysfakcjonujący i trudno by było oczekiwać jeszcze wyższej wygranej.
No zawsze może być lepiej, ale no nie wyprzedzajmy do żeśmy wygrali, nie pamiętam od kiedy ostatni raz był tutaj, było zwycięstwo i nie chcę dochodzić, bo to historia. Szykowaliśmy się na ten mecz, wszystkie treningi były poświęcone temu, jeżeli chodzi o przygotowania na naszym torze, no i myślę, że zdało to egzamin, zwłaszcza, no, że bardzo mnie cieszy nie tylko postawa zawodników, ale tu i Szymon, który od lat takiego wyniku nie zrobił tutaj na grudziąckim torze, zawsze się męczył. Myślę, że dobra komunikacja, no była ta czwórka bardzo mocna, która ciągnęła ten wynik, a ważne punkty w pierwszej fazie meczu dorzucił Markus Birkemoze, który dostał szansę, to uznaliśmy wspólnie z Rafałem na po tych jego dwóch nieudanych biegach, że to niech jeszcze sobie dokończy ten czwarty bieg, żeby wiedział, na czym kończy. Także cieszyła mnie przede wszystkim ta zrozumienie miejsca, w którym w dniu meczu dany zawodnik jest i co od niego się wymaga.
W zasadzie poza sytuacją z wykluczeniem Andersa Thompsona, to można powiedzieć, że punktów nie gubiliście takich, gdzie mogliście teoretycznie.
No nie gubiliśmy. No na pewno jeszcze mało doświadczenia ma Wiktor Jasiński, nie mówiąc o debiutancie Pytleskim, który punktów nie zrobił, ale no nie odstawał od rywali za mocno. Także tu mówię, jeszcze w tej są rezerwy formacji dla 24 i juniorów i to nad tym będziemy się przede wszystkim skupiali.
Debiut Markusa Birkemoze można uznać za obiecujący, zadowalający?
No, patrząc na tle innych zawodników, którzy jeżdżą na tej pozycji, jestem najmłodszym zawodnikiem i myślę, że no, pierwszy raz wyjechał na ten tor, sobie nieznany, nie spanikował, jechał tak, jak mówiliśmy na odprawie, tam początku zawodów, jak trzeba jechać, nie zgubił tych punktów, dowiózł po wygranym starcie 3 punkty i to ważne, no jeszcze dorzucił w końcu jeszcze jeden punkcik. Także no myślę, że to jest doświadczenie, które nabywa z zawodów na zawodów, które będzie procentowało. A przecież mamy tutaj no jeszcze Rafała Karczmarza, który no nie odstaje od niego. Także tu jest akurat na tej pozycji, patrząc perspektywicznie, nie mówmy, że jesteśmy już tacy z tego aż bardzo zadowoleni. No perspektywicznie patrząc, to myślę, że będziemy mieli pożytek.
A wspomniany Markus Bir teraz zabierze głos, a także Szymon Woźniak.
Oh yeah, I'm a lot. It was so nice to finally get the chance and to show that I could keep up a little bit, but
jest bardzo zadowolony ze swojego debiutu. Oczywiście tutaj, żeby wygrywać, trzeba mieć po prostu dobrze spasowane sprzęty, ale jest zadowolony, nie może na nic narzekać. Generalnie tor był ok, chociaż jak zawsze bardzo, bardzo, bardzo śliski. Wolałby, żeby był może troszkę bardziej przyczepny. W czwartym swoim biegu zmienił motor i to od razu przyniosło rezultaty.
But they could just have made a little bit more grip, it would be okay.
Daleka droga jeszcze do końca. Końca jeszcze nie widać i przez długi czas jeszcze nie będzie go widać. Po raz kolejny powtórzę, że tutaj jedyne co może nam w tej chwili pomóc, to konsekwencja realizacji planu.
Powiedz, kiedy wyczuliście, że No już rozpracowaliście ten tor, że już mniej więcej wiecie, o co chodzi.
No tak całe zawody udawało nam się gdzieś tam mniej więcej podążać w dobrym kierunku ze zmianami. Trochę był problem z wypośrodkowaniem właśnie tej prędkości na starcie i prędkości po trasie, ale jakoś udało nam się to w końcu zebrać do kupy i cała drużyna pojechała dzisiaj, świetne zawody. No i dlatego cieszymy się z dobrego wyniku.
Była walka, wynik może nie wskazuje, ale to była, no w każdym wyścigu było na co popatrzeć.
No to prawda, do 12 wyścigu było naprawdę gorąco. Tam w pewnym momencie Grudziądz zbliżył się do nas na 2 punkty. No ale ta końcówka już była całkowicie udana w naszym wykonaniu i cieszymy się z tej zaliczki przed meczem rewanżowym.
Z Markusem Birkemoze jechałeś jak z młodszym bratem.
Miałem taki jeden moment, że rzeczywiście obawiałem się trochę ataku Krzysia Kasprzaka po zewnętrznej, bo Markus nie do końca wiedział, kto jest pod jego lewą ręką, dlatego no chciałem jak najszybciej wykonać taki ruch, żeby mu się na siłę wręcz pokazać, że to jestem ja, żeby się nie obawiał, żeby spokojnie tam obrał sobie szybszą ścieżkę. No i fajnie, że w porę się zorientował i całkiem ten wyścig nam nieźle się poukładał.
Tyle Szymon Woźniak i jeszcze Kamil Pytlewski, który wbrew niektórym informacjom nie zadebiutował w tym meczu w Ekstralidze, bo ma już to za sobą w sezonie 2019 przeciwko Włókniarzowi Częstochowa.
Nie było za dobrze, ale też nie źle, to były pierwsze zawody w tym sezonie, więc no, zaczynamy, trzeba się wjeździć w sezon i myślę, że następne zawody będą lepsze.
Tyle Kamil Pytlewski, a kolejne spotkanie u siebie z właśnie ze wspomnianym Włókniarzem Częstochowa w niedzielę o 16:30. Relacja oczywiście na naszej antenie. Do Stali Gorzów, do piłki ręcznej jeszcze wrócimy, natomiast bardzo udane występy podczas wiosennych ogólnopolskich regat konsultacyjnych będących kwalifikacjami do kadr narodowych ma za sobą dwójka kajakarzy AZS-u AWF Gorzów. Anna Puławska wygrała wyścig w K1 na 500 metrów i była trzecia na dwukrotnie dłuższym dystansie. Dwukrotna medalistka mistrza świata z 2019 roku w Szeged może się więc z optymizmem przygotowywać do startu w Pucharze Świata właśnie w tej węgierskiej miejscowości.
Jestem bardzo zadowolona. Myślę, że to były jak najbardziej udane zawody i tak naprawdę gdzieś tam to taki początek, bo wiem w jakim miejscu jestem teraz, ale wiem, że jeszcze droga jest długa, także jeszcze dużo pracy przede mną.
Wiem, że to tak bywało u ciebie w poprzednich sezonach, że ty się wraz z rozwojem sezonu rozpędzasz. No to jak to jest taki moment dopiero do rozpędzania, no to chyba strach się bać.
Tak, dokładnie. Ja dopiero się rozpędzam zawsze właśnie. Im gdzieś więcej startów doświadczę w sezonie, to łatwiej mi gdzieś tam się pływa i coraz lepiej ta forma gdzieś tam się szlifuje i idzie do przodu, także myślę, że im dalej, tym będzie jeszcze lepiej.
Właśnie chyba też obiecujący jest ten wynik na 1000, bo też 1000 to nie jest jakby twój koronny dystans.
No tak, myślę, że na pewno po tym 1000 gdzieś tam zaświeciła mi się lampka, mówię, kurde, fajnie, że potrafiłam wytrzymać jednak ten 1000 i go popłynąć faktycznie i dopłynąć na tym trzecim miejscu, więc było gdzieś tam to dla mnie jakby mega motywujące i już tak wiedziałam, że tlenowo jestem dobrze przygotowana, także do 500-ki tylko dołożę jeszcze szybkość i pojadę. No i w sumie tak zrobiłam, także myślę, że jest to dobry krok. Tak jak powiedziałam, no sezon jeszcze dopiero się zaczyna.
No właśnie, jaki teraz plan, bo są Puchary Świata, na oba Puchary Świata lecicie?
To znaczy na pewno lecimy na Puchar Świata do Szeged, w sensie jedziemy. A co dalej, to myślę, że jeszcze trener po prostu teraz od czwartku zaczynamy zgrupowanie w Wałczu i tam wszystkiego się dowiemy, jak to dalej będzie wyglądało.
No bo powiedzmy, no brakowało w poprzednim roku konfrontacji ze światem i to jest też pewnie taka ciekawość, jak w tym pierwszy sprawdzian na tle innych krajów wypadnie po tak długiej przerwie.
Tak, jest na pewno ogromna ciekawość. Ja już w ogóle nie mogłam się doczekać tych zawodów, bo gdzieś tam też mi brakowało właśnie takich startów. Mimo wszystko u nas na naszej, gdzieś tam w Polsce i z moimi koleżankami. Także to było takie pierwsze fajne otwarcie. No i teraz na pewno, no, kiedy już będziemy przegrać, to na pewno też będzie taka ciekawość, jak powiedziałeś, z tego tytułu, jak wyglądamy na świecie.
Powiedz jeszcze, tak, powiedz jeszcze na koniec, bo ostatnio rozmawialiśmy w Jakuszycach, spędziłyście, jak dokładnie wyliczyłem, licząc wszystkie zgrupowania, 80 dni w Portugalii, długich i owocnych, jak zresztą pokazują pierwsze rezultaty, tak?
Tak, tak, no to był bardzo dobry czas, myślę, w Portugalii, bo pogoda naprawdę nam dopisała. My teraz też na ostatnim zgrupowaniu byłyśmy w nowym miejscu i było po prostu naprawdę przepięknie i taka cisza, spokój, i tego potrzebowałyśmy chyba właśnie, żeby się skupić już na tym właściwym treningu, bo już zaczynały się tam właśnie takie odcinki typowo szybkie i właśnie nasze dystanse gdzieś tam, i fajnie, że akurat trafiłyśmy na to miejsce do São Domingos, gdzie był tor, gdzie mogłyśmy się skupić właśnie tylko na tych treningach, na odpoczynku i na tym, co najważniejsze.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Tyle, jeżeli chodzi o Annę Puławską, a w Wałczu znakomicie też spisał się Wiktor Głazunow, który w znakomitym stylu wygrał jedynkę na 1000, nasz Kanadyjkarz, oczywiście C1 na 1000, ponad 2,5 sekundy przewagi nad drugim Tomaszem Kaczorem. No to może nie jest przepaść, ale nokaut na pewno. Był także drugi na nieolimpijskim dystansie na 500 metrów, no i z Wiktorem Głazunowem oczywiście też rozmawialiśmy, dla niego to jest przepustka do walki także o miejsce na jedynce w Tokio, bo przypomnijmy, że tydzień wcześniej razem z Tomaszem Barniakiem, też wygrywając, wywalczył sobie miejsce do kwalifikacji na dwójce, która odbędzie się w Szeged. No, Wiktor Głazunow nam mówił, że planuje starty w obu pucharach świata. Posłuchajmy rozmowy z Wiktorem Głazunowem.
Znaczy, podsumowując, to jestem bardzo szczęśliwy. Chciałem bardzo, bardzo udowodnić swoją predyspozycję, to, co wypracowałem przez ostatni rok, i na szczęście udało mi się, i jestem bardzo zadowolony z tego wyniku.
No właśnie, a w wyniku, o czym świadczy przewaga około 2,5 sekund nad drugim Tomaszem Kaczorem?
Znaczy, to już jest jak na dzień dzisiejszy, tak nie wiem, czy o czymś świadczy. Po prostu byłem w lepszej predyspozycji dnia, lepiej wytrenowany na dzień dzisiejszy, ale to wszystko się rozstrzygnie na dobrą sprawę w dalszej części sezonu. Także cały czas trzeba być skupionym, cały czas trzeba trenować i po prostu robić wszystko, żeby na tych najważniejszych zawodach wszystko wyszło, tak jak sobie zaplanowaliśmy.
W 500 byłeś na drugim miejscu za Tomaszem Barniakiem, taki chyba trochę nieprzyzwyczajony do bycia na drugim miejscu, ale tam pewnie też jednak już intensywność startów trochę też zrobiła swoje?
Znaczy tak. Na pewno gdzieś tam już czułem w tych mięśniach te starty na 1000, na 500 dzień wcześniej, w przedbiegu, w półfinałach, ale Tomek pojechał naprawdę w bardzo mocny bieg i musiałem mu niestety ulec. Chociaż nie chciałem. Chciałem jednak pokazać, że na to 500 też jestem w stanie wygrać, ale niestety nie udało się. Ale jestem zadowolony, że i tak na tej drugiej pozycji kończyłem.
No i teraz powiedz, jaki plan do Szeged i czy wybierasz się bez względu na wynik i na jeden, i na drugi Puchar Świata?
Tak. Na dzień dzisiejszy już wiem, że na pewno startuję w Szeged na 2000 metrów z Tomkiem Barniakiem. Tam będziemy się ścigać już po prostu o start w igrzyskach, po prostu która dwójka będzie wyżej, po prostu dostanie już ten bilet na igrzyskach. Jeżeli Alma drugi puchar, z tego co wiem, to też jadę, bo już po prostu wizy są zrobione i tak pojadę bez względu na wynik, jaki będzie na dwójce.
A jaki plan przygotowań?
Plan cały czas, jedziemy ten planem, którym staliśmy z trenerem Zacharą i z trenerem Markiem Plochem. W Wałczu, planujemy obozy w Wałczu. Bo tutaj mamy cały ośrodek przygotowań olimpijskich, jest tor, jest tak na dobrą sprawę wszystko, to czego potrzebujemy, żeby się dobrze przygotować do liczb. Także
ten start w Pucharach Świata jest o tyle istotny, chyba że no, w tamtym roku nie było konfrontacji z Europą, ze światem, no i pewnie sam jesteś ciekaw, jak ta dyspozycja aktualna przełoży się na rywalizację z czołowymi zawodnikami z innych krajów, tak?
Tak. Właśnie tutaj z trenerami żeśmy ustalili, że dobrze by było te dwa starty międzynarodowe zaliczyć, żeby po prostu obyć się z tymi zawodami międzynarodowymi. W tamtym roku nie mieliśmy okazji się ścigać na arenie międzynarodowej. No i teraz trzeba wrócić, przypomnieć sobie, jak to jest, te emocje, jak sobie poradzić z tymi emocjami i po prostu tak ustaliśmy, że te dwa starty minimum powinny być jeszcze przed igrzyskami, żeby to wszystko ładnie wyglądało.
Zaznaczał Wiktor Głazunow, że dwa starty minimum, ale już wiemy, że prawdopodobnie będą trzy starty, no bo jak informuje TVP Sport i już potwierdza także to Międzynarodowa Federacja, z tego co widzę, Mistrzostwa Europy, które zostały odwołane, które miały odbyć się w Duisburgu, odbędą się jednak w pierwotnej dacie 3-6 czerwca na torze Malta w Poznaniu, więc nasi reprezentanci powalczą na dobrze swoim znanym torze o medale Mistrzostw Europy. No, na pewno tam zobaczymy i Annę Puławską, i Wiktora Głazunowa, czy kogoś jeszcze, no to zobaczymy. A jeżeli chodzi o pozostałe kluby, także więcej na naszej stronie radiogorzów.pl o występach reprezentantów G-Powera i Admiry. Piłkarze ręczni TEL Ubezpieczenia Stali Gorzów pokonali u siebie 7 Miedź Legnica 28-26 w meczu na szczycie pierwszej ligi grupy B, czyli meczu lidera z wiceliderem. Tym liderem pozostaje Stal Gorzów, no i tym liderem nie wiadomo jeszcze, czy pozostanie, ale wiadomo, że pozostanie gorzowianie już w pierwszej trójce i będą grać w przyszłym sezonie w nowej lidze centralnej. Ciężki mecz, trudny mecz, na pewno nasz zespół długo przegrywał, ale ostatecznie w ostatnich 10 minutach przepchnął to na swoją korzyść. Posłuchajmy wypowiedzi pomeczowych rozmów z przedstawicielami obu ekip.
Piotr Będzikowski, szkoleniowiec 7 Miedzi Legnica, no na pewno zły, wściekły, bo ten mecz się wam dobrze układał poza końcówką na wagę przegranej.
Oczywiście popełniliśmy trochę błędów indywidualnych. Nie wykorzystaliśmy z 3, 4, może nawet 5 sytuacji 100% i to spowodowało, że przegraliśmy 2 bramkami. Gdybyśmy wykorzystali chociaż połowę z tego, 3 plus, więc wynik wtedy byłby inny.
Ale widać, że dobrze przygotowani byliście taktycznie, no bo dzisiaj tutaj miała Stal mocne problemy w ataku, skrzydła praktycznie przez długi czas odcięte.
No tak, oczywiście my się przygotowujemy do każdego meczu, więc to jest naturalne, że staramy się wyeliminować groźną broń przeciwnika. No zabrakło nam troszeczkę ławki, mamy duże problemy zdrowotne i tutaj zabrakło jednak troszeczkę zmienników i... Ale mówię, zadecydowały te sytuacje, które nie przestrzeliśmy 100%, a mieliśmy je.
Tomasz Gintoft, rozgrywający TL Ubezpieczenia Stali Gorzów. No właśnie, wielkie ów, bo ten mecz się układał momentami bardzo źle.
No tak, mecz na pewno podawał się kibicom. Z naszej strony było to różnie, na przestrzeni całego meczu zloty, upadki, ale na szczęście ta końcówka, można powiedzieć, że po profesorsku rozegrana i, no i cieszymy się bardzo, ale to bardzo ważnych 3 punktów.
Miałem momentami wrażenie, że się odbijacie po prostu od ściany w tym ataku. Dużo było tych przestojów, trzeba było szukać opcji innych, bo Miedź była dzisiaj no, na was mocno dobrze przygotowana.
Tak, zdecydowanie. No, zresztą Miedź Legnica bardzo, bardzo dobry zespół, wiedzieliśmy o tym. Mieliśmy troszkę za dużo tych przestojów, ale finalnie znaleźliśmy te luki, znaleźliśmy te sytuacje i je na koniec tak naprawdę wykorzystaliśmy.
Licząc i w tej, i we w tej, wzdłuż i wszerz, niechybnie można powiedzieć, jest cel zrealizowany, Liga Centralna. Nic tylko się cieszyć.
No tak, upragniona ta Liga Centralna jest, natomiast jeszcze przed nami 2 mecze. Jeden, można powiedzieć, teoretycznie łatwiejszy, natomiast na koniec wisienka na torcie to jest Śląsk Wrocław. Myślę, że to będzie mecz o tak naprawdę wygranie tej ligi.
No właśnie, bo wam bardzo zależy, żeby być na pierwszym miejscu, a nie tylko w pierwszej trójce. Tak,
tak, zdecydowanie. Tak naprawdę od 5 lat gramy w tej pierwszej lidze, nie udało się jeszcze wygrać, dlatego w tym sezonie mocno sobie powiedzieliśmy w szatni, że chcemy wygrać tą ligę i głośno o tym mówimy, dlatego jeszcze nie wywieszamy tak naprawdę flagi w tym sezonie, nie cieszymy się jeszcze tak zbytnio, bo jeszcze przed nami 2 kolejki.
Oskar Serpina, dziś niegrający trener TL Ubezpieczenia Stali Gorzów. Nie był to najlepszy mecz w tym sezonie w waszym wykonaniu, ale takie mecze trzeba umieć wygrywać. Tu się liczą umiejętności, doświadczenie. Ta końcówka chyba to pokazała.
No tak, z tych taktycznych efektów, które tutaj widzieliśmy, no to był naprawdę mecz niesamowity, bo Legnica znakomicie ustawiona pod nas. Spodziewaliśmy się, że trener Będzikowski może nas czymś zaskoczyć i tutaj widzieliśmy tę grę na 2 koła, ale znakomicie sobie z tym poradziliśmy i tak jak mówię, że my prawie od połowy pierwszej połowy ta obrona była na tyle dobra, że nic tam nie korygowaliśmy, tylko jakieś drobne zmiany, no ale to był mecz mecz godny tego hitu, tej kolejki. Myślę, że to jeden z lepszych meczów w ogóle w całym tym sezonie, patrząc na nie tylko na nasze mecze i Legnicy. I no, u nas panuje euforia, tak? Mamy w tej chwili Ligę Centralną, mamy tą trójkę, o którą marzyliśmy, pragnęliśmy. I tak jak powiedziałem, ja tu konstruktywnego dzisiaj nic nie powiem, bo po prostu jestem pełen emocji pozytywnych, totalnie zmęczony, ale no, coś niesamowitego. No, drużyna, mówię, to tak się buduje drużynę i jesteśmy no, rodziną. Tak?
Legniczanie wiedzieli na pewno, że duże zagrożenie tutaj z waszej strony jest ze skrzydeł i te skrzydła były odcinane, no ale za to w końcówce Mariusz Kłak wziął odpowiedzialność na siebie.
Jesteśmy bardzo dobrze zbudowaną drużyną. Mamy na każdej pozycji zagrożenie i dzisiaj, to prawda, Legnica znakomicie zneutralizowała naszych skrzydłów w ataku pozycyjnym, ale Jolek Kryszyn i Mateusz Stupiński co mieli, jak mogli, to pomagali, a tych piłek dzisiaj do nich nie lądowało tak dużo jak zazwyczaj, ale tak jak mówię, no, taktycznie ustawieni byli, ale dla nas to jakby, no, to jest nasza najsilniejsza broń, ale my mamy tych asów z rękawa jeszcze parę, bo gramy silnie jeden na jeden, mamy takich zawodników, którzy znakomicie sobie tym radzą, więc jeżeli nie dzisiaj, może skrzydłowi pierwszy skrzypiec nie grali, chociaż to w tym wypadku nie zabrzmi tak, jak powinno, bo dzisiaj cała drużyna stanęła na wysokości zadania, no to wzięli w sprawy swoje ręce rozgrywający, tak. No, to nie był łatwy mecz i to był trudny mecz, ale tak jak mówię, no dwa arcysilne zespoły się spotkały i mówię, wygrał może minimalnie dzisiaj ten bardziej doświadczony, bo chyba my mamy tą kadrę trochę bardziej doświadczoną. Szacunek dla Legnicy, ale no, no jesteśmy niesamowicie zadowoleni.
Kadrę bardziej doświadczoną, ale miałem przez moment obawy, że jednak ta rotacja jest dość mała, praktycznie w 9 graliście cały mecz i to mogło się odbić.
No tak, kiedy jest tylko możliwość, to my ogrywamy naszych młodych zawodników, ale żeby...
Jest jeszcze Paweł Pedryc, Jakub Dzieciątkowski.
No postawiliśmy dzisiaj na tych zawodników, którzy z reguły grają na boisku, trochę mniej może zmian, ale mówię, no to był też taki hitowy mecz tutaj. No, no w takich meczach no nie liczy się ogrywanie czy dawanie komuś szans, bo to nie jest ten moment.
Mówię o szansach, tylko że po prostu no jak nie idzie i tak dalej, siły też rozłożyć?
No możliwe, że... No właśnie chciałem tak powiedzieć, że możliwe, że jakby dokonać pewnych rotacji, ktoś inny może na moim miejscu by dokonał, może ten wynik by szybciej był ustalony, ale liczy się wynik końcowy.
Czas już myśleć powoli, co będzie, no wiemy, jeszcze są dwie kolejki, mówił Tomek Gintow, że bardzo wam zależy na to, żeby wygrać tę ligę, ale czas już powoli myśleć, jak ten zespół będzie wyglądał w przyszłym sezonie, w bardziej wymagających rozgrywkach, w których już jesteście pewni?
No oczywiście, my już pewne ruchy wykonujemy, bo to jest już czas na to, czekamy dalej na określenie związku, jak ta Liga Centralna będzie wyglądała, bo wiemy, że ona jakieś pewne ustalenia muszą zostać poczynione i musi to być obwieszczone dla klubów. I tak jak mówię, my już pewne ruchy wykonujemy, no bo to już czas, żeby je wykonywać i patrzymy już w tej chwili spokojniej w przyszłość i jeszcze dwa mecze do rozegrania. I tak jak mówię od początku sezonu, że skupiamy się na każdym kolejnym następnym meczu i tak dalej będziemy pracować. Dwa mecze i teraz myślimy o Gorzycy.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Jutro magazyn piłkarski po godzinie 17. Tam będzie o meczach Warty męskiej, Warty KKP, Warty żeńskiej, bo to jakby jest osobny klub. Także o juniorach Stilonu. Zajrzymy też do piłkarek TKKF Stilonu. No a teraz właściwie już na koniec, bo to ostatni temat dziś w ostatniej prostej rozmowa, no, która jest tak obszerna, że musieliśmy ją podzielić na dwie części. Agnieszka Schottheimer, jak już wielu kibicom wiadomo, po tym sezonie zakończyła swoją bogatą karierę trwającą praktycznie 25 lat na profesjonalnym poziomie. 10 medali Mistrzostw Polski, 3 tytuły mistrzowskie, wiele występów w reprezentacji Polski, także na tych wielkich imprezach, choćby Mistrzostw Europy, które też między innymi miały miejsce w Polsce. Brązowy medal Mistrzostw Europy do lat 18 w roku 2000. Debiut przed 15 urodzinami na najwyższym poziomie ligowym. No i ten ostatni medal w tym roku z Polską Strefą Inwestycji Eneon Gorzów. Agnieszka Schottheimer, no ma dużo pomysłów w głowie, ma dużo do powiedzenia. Mówiąc szczerze, no, musiałem troszeczkę tę rozmowę jakby trzymać w ryzach, być może z niektórych wątków zrezygnować, bo myślę, że można by było całą godzinę tutaj zapełnić Agnieszką Schottheimer, no, a jeszcze są inne dyscypliny, więc jakoś się zamknęliśmy w tych 20 minutach. Pierwsza część rozmowy.
Jak to szedł ten hymn trzynastki poprzez kraje, oceany, żądni wiedzy chcemy iść, bo rozmawiamy pod szkołą trzynastką.
Tak, jest to moja szkoła podstawowa, w której stawiałam pierwsze kroki.
Moja też.
To było właśnie, bo w której stawiałam pierwsze swoje kroki. Tutaj we mnie jakby, tu mnie zarazili koszykówką, pasją do koszykówki. Tu miałam najwspanialszych nauczycieli, moją ulubioną panią Sikorę, która jest teraz dyrektor od matematyki, moich trenerów pierwszych, Jurka Stańko, Tadeusza Wierzbickiego, czy od historii, którego dzieci się bały, Pietrzaka, tak?
Też miałem z panem Sławkiem.
Najlepszy był, prawda?
Oczywiście, dlatego bo studiowałem historię.
Tak, i dlatego się pamięta takich ludzi, tak, prawda? Tak. Więc miło tu wspominam, miło tu wracam i jeszcze bardziej się cieszę, że moja córka teraz dołączyła w czwartej klasie do takiej samej klasy sportowej. Nawet się śmiałam, jak tam czasami gdzieś padłam do niej na lekcję, jak jeszcze szkoła była mniej więcej troszeczkę luźniejsza, że byli ci sami nauczyciele, pan Dobrowski od techniki na przykład.
Też miałem.
Plastyka pani Przybysz.
Też miałem.
Tak, pani Sikora dyrektor, też z WF-u są ci sami nauczyciele, więc fajnie nawet przyjść i powspominać, zobaczyć te twarze i jak tutaj to wszystko wyglądało. I cieszę się, że tutaj właściwie Laura chodzi, bo myślę, że to jest wartościowa szkoła i dużo uczy.
Chyba do dzisiaj szkoła się nie doczekała takiej sytuacji, że aktualny uczeń czy uczennica gra w meczu ligowym. To była historia chyba bez precedensu.
Myślę, że tak. Myślę, że nie wiem, jak było z Sebastianem Świderskim i nie jestem pewna, czy...
No, Sebastian chyba nie... Chyba tak, do dwójki.
Karska,
tak,
natomiast tak. Tutaj, no myślę, że nie, że chyba byłam, może tak powiedzieć, pierwszą historyczną zawodniczką, która tutaj dołączyła, ale zawsze tutaj w szkole też mnie pamiętają, wspominają czasami, jak moja wychowawczyni Beata Wieczorek, która też mnie przez moment trenowała, organizowała takie archiwalne zdjęcia w szkole, jakąś wystawkę, to też do mnie pisała, dzwoniła, pytała się o zdjęcia i jakby uczciła też pamięć tego, że tutaj byłam, że byłam uczennicą, że skończyłam tą szkołę. Także no, jest tutaj trochę historii.
A granie w lidze, w ekstraklasie w wieku niespełna 15 lat, później 15-16, to z perspektywy czasu był dobry pomysł?
Znaczy myślę, że tak, no bo dla mnie to były nowe wyzwania. Ja byłam taką zawodniczką, która cały czas chciała się doskonalić, cały czas chciała więcej i wiem, że trenerzy się na to wkurzali, że ja się szybko nudziłam, jak już coś opanowałam i lubiłam sobie później utrudniać jakieś ćwiczenie, technikę. Zawsze wymuszałam na nich, że musieli przychodzić przygotowani i jeszcze coś więcej musieli mieć w zanadrzu, gdyby. Więc myślę, że to był dobry moment dla mnie, dobry moment dla koszykówki i przede wszystkim dla młodzieży, tak? Że pozwalano tym młodym zawodniczkom wchodzić, były bardzo dobrze przyjmowane przez seniorki, były wręcz nam dziewczyny pomagały wejść w tę całą tą taką otoczkę i w treningi, gdzie były tak naprawdę troszeczkę fizycznie mocniejsze. Jedyne, czego żałuję, to, że po prostu w tak wielu rocznikach grałam, tak? Bo ta późniejsza kontuzja wynikała też również z tego, że mój organizm jeszcze nie był przygotowany na taką ilość, na takie przeciążenia.
Mówi się, że dzisiaj młodzież jest inna i też inaczej to się przekłada na sport, na relacje w szatni. Jakie wtedy były relacje w szatni między bardzo młodą zawodniczką a zawodniczkami do ponad 10 lat starszymi?
No to relacje były takie, że zawsze się im kłaniałyśmy, mówiliśmy dzień dobry. Jedyne miejsce, gdzie na boisku to mogłyśmy do nich po imieniu, bo wiadomo, nie będę wołała na przykład do pani Heleny Rutkowskiej: pani Helo, niech pani poda piłkę, albo niech pani łapie, tak? Więc wołałyśmy Hela, tu Monia, tu Beata, więc na to mogłyśmy sobie pozwolić na boisku. Natomiast poza boiskiem mieliśmy ogromny szacunek. Wprawdzie nie byłyśmy, tak jak nieraz krążą jakieś historie, torturowane, że tak powiem. Nie było tej fali pierwszej, że nas po prostu gdzieś tam zmuszały do jakichś rzeczy, które nie lubimy. Ale myślę, że też przez pryzmat tego, że przy zespole był Dariusz Maciejski i trener Anders, który pilnował, żeby ta atmosfera była jednak cały czas dobra dla młodych, żeby warunki były, że tak powiem, sprzyjające rozwojowi i myślę, że żadna ze starszych zawodniczek nigdy nam nic nie zrobiła złego, wręcz przeciwnie, jeszcze więcej nas motywowały do pracy i wspierały.
A jak to się przełożyło już na ten drugi koniec, jakby nie początek, tylko koniec drogi i relacje z zawodniczkami, no czasami 20 lat młodszymi prawie, no nie wypominając wieku.
Tak, tak, czasami się śmieję z niektórymi zawodniczkami, że jakbym urodziła w wieku 20 lat albo 17, to już bym mogła być moją córką, tak? Natomiast różnica jest taka, że na przykład u nas były pewne zasady, że młode zawsze jak przychodziły pierwsze, wychodziły ostatnie, zawsze dbały o to, żeby sprzęt już był gotowy do treningów, tak? Czy woda poustawiana, więc miałyśmy jakieś tam swoje zadania, za które odpowiadałyśmy. Najmłodsza na przykład budziła i sprawdzała, czy wszystkie wstały na śniadanie, czy informowała, jaki mamy plan dnia. Teraz tak naprawdę gdzieś tam w Gorzowie akurat tutaj jest taka jeszcze tradycja, że te młodsze zawodniczki przynoszą piłkę, natomiast jak byłam w niektórych klubach, to już się raczej nie zwraca na to uwagi. Dzień dobry.
A dzień dobry, to było do pani dyrektor trzynastki, pani Jolanty Sikory. To taka była nasza chwilowa przerwa w rozmowie, a to zrobimy teraz przerwę i wrócimy do Agnieszki Schottheimej.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
No i druga, większa część rozmowy z Agnieszką Schottheimej zakończy nam dzisiaj ostatnią prostą. No to już powiem, że za dziś dziękuję. Filip Górecki. Spokojnego wieczoru. Jutro magazyn piłkarski po 17, w środę magazyn żużlowy po godzinie 13. No a teraz, szanownych państwa, zostawiam z Agnieszką Schottheimej.
Tutaj trochę nam pani dyrektor przerwała, ale wracamy do tego wątku, do tej... No moja też, myślę, chociaż wtedy dyrektorem był pan Tadeusz Wierzbicki, głównym, ale ten. Wróćmy do relacji z młodymi, które dzisiaj są inne. No,
po prostu myślę, że inna mentalność, tak? Są rozpraszane przez komputer, telefony, nie wszystkim chce się iść, czasami trzeba je dodatkowo motywować. Za moich czasów tak naprawdę dzieciaki na takich boiskach to całe dnie siedziały, te, które trenowały, tak? Wakacje to...
Nie, a dzisiaj było... się albo trenuje w klubie, albo się nie trenuje.
Tak, tak, albo się jedzie na wakacje i nic się nie robi, a ja pamiętam, że nie było dnia, kiedy byłam w Gorzowie, miałam wolne, kiedy szłam z chłopakami, z dziewczynami z drużyny na boisko i kiedy po prostu na spokojnie... trenowaliśmy cały dzień, czasami jeszcze wchodziło w grę, nie wiem, czy ktoś pamięta, basen na Stilonowej, na Stilonowski basen.
Na energetyków bywałem tam też.
Tak. I po prostu tam kończyliśmy nieraz cały ten dzień, takie ciepłe dni, wracaliśmy do domu i to były moje chyba najwspanialsze wakacje. Teraz widzę, że mało jest tych dzieci, mało jest młodzieży, chociaż nie twierdzę, że ich w ogóle nie ma, bo są ci, którzy trenują piłkę nożną, to widać ich, tak? Natomiast z koszykówki na takich orlikach mało i mam nadzieję, że poniekąd też ta koszykówka 3x3, jeżeli się stanie bardziej popularna, to wyciągnie te dzieci z domu, tak? Żeby nie muszą być mistrzami, zawsze mówię, nie muszą trenować profesjonalnie, ale zróbmy, żeby nasze dzieciaczki, żeby aktywność fizyczna dzieciom sprawiała radość, żeby widział, że to jest fajne, a nie tylko po prostu pod zmęczenie, ból mięśni, tak?
Właśnie a propos koszykówki 3x3, też taka klamra, bo wtedy na początku rozwijała się ta reprezentacja, która zdobyła Mistrzostwo Europy, zagrała na igrzyskach, no dzisiaj to, o igrzyskach to ja w ogóle nie mówię, dzisiaj marzeniem jest awans, no właśnie dzisiaj jest marzeniem jest awans na Mistrzostwa Europy, ale jest ten niedosyt, że nie udało się do Tokio awansować.
Jest niedosyt. Związek nam, pamiętam, 2 lata temu pomógł, zgłosił nas do turniejów Women's Series, które były bardzo dużo punktowane. Wiadomo, że w 3x3 jest troszeczkę inna formuła awansowania, bo tam wszystko idzie z rankingu, tak? Czyli z meczów i z turniejów, jak organizuje federacja, czyli nasz polski związek. Natomiast myśmy zrobiły wszystko, co mogłyśmy. Praktycznie we wrześniu miałam problemy w klubie w Lublinie, bo trener Szewczyk chciał już mnie ściągnąć, żebym trenowała. Natomiast ja postawiłam na swoim i powiedziałam, nie, ja będę trenować, walczyć do końca, żeby nie mieć sobie nic do zarzucenia, że nie zrobiłam wszystkiego, żeby się dostać. I tak naprawdę wszystko dałyśmy. Ja, Klaudia Sosnowska, Cebulska, Aldona Morawiec, jeździłyśmy na wszystkie turnieje i de facto uzbierałyśmy wystarczającą ilość punktów, bo tak z 34 miejsca zeszłyśmy, pamiętam, na 17 i to nas kwalifikowało na świecie na turniej kwalifikacyjny, gdzie była nadzieja, że możemy się dostać, tak? Natomiast weszło jeszcze coś takiego, że w październiku inne państwa dalej rozgrywały turnieje. Mimo tego, że zawodniczki nie grały, to organizowały turnieje. My tych turniejów nie rozgrywaliśmy i niestety summa summarum na sam koniec wyszło tak, że o jedno miejsce spadłyśmy i już nam zabrakło, żeby się dostać na turniej kwalifikacyjny. W międzyczasie jeszcze zeskwalifikowano Czeszki, które też oszukiwały i organizowały turnieje, które się nie odbywały. Więc no... troszeczkę jest taki smutek i żal, bo była naprawdę ogromna szansa i byłby to ogromny sukces, myślę, dla żeńskiej przede wszystkim koszykówki. Natomiast teraz fajnie, że chłopcy są przed taką szansą. Mam nadzieję, że uda im się zdobyć tą kwalifikację z Austrii do Tokio i powalczyć o medal, bo naprawdę jest to fajna drużyna. Wszystko jest tam tak profesjonalnie zrobione, że w niektórych klubach 5-5 tak nie ma. I liczę bardzo, trzymam za nich mocno kciuki, aby to wywalczyli.
Nie udało się być w Tokio, nie udało się być w Sydney, choć była to teoretycznie tak.
W Londynie też się nie udało, bo z Katowic mogłyśmy awansować, tak?
Tak.
Gdybyśmy powalczyły, tak jak Chorwacja to zrobiła.
Ale dużo się udało przez te 25 lat chyba.
No ja jestem taka niespełniona, jeżeli chodzi o te igrzyska, natomiast jestem bardzo wdzięczna za każdy medal, za każde zwycięstwo, za każdy mecz, za drużyny, za dziewczyny, z którymi pracowałam, bo tak naprawdę koszykówka dała mi bardzo dużo poznać ciekawych osób, nie tylko z Polski, ale z różnych państw, z którymi mam tak naprawdę do dzisiaj kontakt. Cieszę się też również, że pomimo tylu kontuzji udało mi się zawsze wrócić na ten poziom. Może to nie był do końca ten, który zapowiadał się przed kontuzją, ale myślę, że nie było aż tak źle.
No tylko właśnie może smutek, że reprezentacja jest, no niestety powiedzmy wprost, coraz słabsza.
Znaczy myślę, że teraz reprezentacja, okej, jest coraz słabsza, ale też dlatego, że trener Kowacic postawił na młodsze, tak? Więc on troszeczkę odmłodził. I myślę, że tutaj trzeba troszeczkę cierpliwości, bo jednak odbudowanie, że tak powiem, tej całej takiej struktury, piramidy szkoleniowej i dziewczyn, które wchodzą do kadry, jest bardzo żmudne i długie, tak? Tak naprawdę 10 lat temu zdaliśmy sobie sprawę, że gdzieś tam w szkoleniu coś się stało, że coś jest nie tak, że nie ma nowych talentów, że te nowe talenty nie przychodzą i nie grają, nie zostają powoływane i myślę, że tutaj trzeba upatrywać troszeczkę też przyczynę tego, ale również, tak jak mówię, trochę cierpliwości. Ja wierzę w te młode zawodniczki, które teraz nadchodzą. Wierzę, że Ania Makura też troszeczkę podniesie, bo to jest takie objawienie, jeden z największych talentów, który się ostatnio pojawił w ciągu, nie wiem, 15, myślę, że śmiało mogę tak powiedzieć, lat. Więc
praca ze Stanów, tak. Pewnie do Europy gdzieś ciekawe. Właśnie.
Myślę, że do Europy, ale po cichu liczę, że może wróci do Polski i że dziewczynki, niektóre młode zawodniczki będą mogły się inspirować też nią i brać z niej przykład i być jakby autorytetem dla innych, że trzeba walczyć o siebie, że jeżeli się chce bardzo, bo widać to po Ani, że ona po prostu ma miłość, pasję do koszykówki i to jest chyba najważniejsze u zawodnika. Jeżeli to masz, to na pewno prędzej czy później ten sukces osiągniesz.
No ale jak się patrzy na listę najlepszych strzelczyń w polskiej lidze na pierwsze 30 zawodniczek. Jest jedna Polka i to siłą rzeczy jest jedna Polka, bo to jest Polka z GTK Gdynia, gdzie grały same Polki, no i siłą rzeczy któraś musiała mieć tą statystykę, więc tak naprawdę dalej szukamy Anny Jakubyk, bodajże 32, no to brakuje tej...
To jest bardzo przykre i smutne, że po prostu jesteśmy tak nisko klasyfikowane. Ja nie mówię, że to jest tylko wina trenerów, klubów, które ściągają zawodniczki, tak, za granicy, bo każdy ma do tego prawo, no każdy chce wygrywać, tak, ale myślę, że nawet patrząc na finał Eurocupu, gdzie trzy Hiszpanki grały i wygrały puchar, tak? A 19-letnia Rachel po prostu decydowała o punktach, o tym, że wygrają jej osobiste, tak? I nawet mówiłam niektórym trenerom, chciałabym, żeby przyszły takie czasy, że właśnie trzy zawodniczki z Polski będą na boisku z klubu i będą walczyły w finale Eurocupu.
To obawiam się, że długo nie doczekamy, bo powiedzmy, no problemem nie jest, kiedy przychodzi zawodniczka zagraniczna jak Sharni Zol-Norman na wiele, wiele lat i dużo tak. Tu zostawia, ale chyba ta rotacja zawodniczek zagranicznych jest za duża.
Myślę, że troszeczkę za duża. Myślę, że troszeczkę się rozpędziliśmy wszyscy i za bardzo się zachłysnęliśmy tym, że mamy możliwości, że te niektóre Europejki są na równi, na przykład jeżeli chodzi o cenę podobne. Wręcz nieraz nawet stwierdzam, że trenerzy wolą zapłacić zagranicznym więcej pieniędzy niż Polce, bo dlaczego Polka chce tyle pieniędzy, tak? Wolą nie inwestować. Nie mówię, że to jest tak w klubie, ale ogólnie słyszałam już takie gdzieś tam...
No w Gorzowie akurat to chyba mamy nie najgorzej pod tym
tak,
względem.
Tak, tu akurat fajnie szkolą te młode, tylko jeszcze ubolewam, że one później odchodzą. Ale myślę, że to wszystko jest do naprawienia, że to też jest... Myślę, że to jest też dużo zmiennych i czynników, takich elementów, które wpływają na to, bo kiedy jesteś zawodnikiem pewnym, tak, to ktoś ci powie, biorę cię do pierwszego zespołu, ale musisz walczyć sobie minuty. I ja z moim charakterem powiedziała, zrobię wszystko, żeby tak było. I bym podjęła to wyzwanie, tak, i bym walczyła o to. Natomiast czasami mi się wydaje, że niektóre zawodniczki im się wydaje, że i tak nie będę grała, i tak nawet jak ktoś będzie grał lepiej. Z jednej strony ma rację, no bo jednak te zagraniczne, które przyjeżdżają, no to z drugiej strony prezes nie po to je ściąga, tak, żeby siedziały na ławce, tak, będą mówić sponsorze, tak, ale z drugiej strony jeżeli ktoś pokaże, udowodni, tak, że jest lepsza, no to wtedy się rozmawia z tą zagraniczną. Sorry, no ale nie spełniasz naszych wymogów, tutaj Polka lepiej gra, wolimy w nią zainwestować i wtedy rozwiązanie kontraktu. No nie wiem, no na pewno myślę, że mają jakieś rozwiązania, są od tego mądrzejsi ludzie. Myślę, że tutaj mamy w związku w klubach bardzo mądrych prezesów i mądrych ludzi, młodych szczególnie, którzy chcą coś zmienić i myślę, że najwyższy czas, żeby wszyscy usiedli i zaczęli opracowywać jakiś plan, bo my tak naprawdę od 10 lat mówimy, że nie ma młodych, nie ma talentów, cały czas grają zagraniczne, a nic z tym nie robimy. Teraz wprowadziliśmy tak naprawdę U23, tak? Ale z drugiej strony U23 na przykład za granicą to już są zawodniczki ukształtowane, które niektóre grają w Eurolidze, tak? Na wysokim poziomie. A u nas my dopiero chcemy ogrywać?
I dlatego tyle lat musiała grać wiecznie młoda Agnieszka Szotkajmy.
No nie, akurat nie ja grałam, dlatego bo kochałam tę dyscyplinę i myślę, że gdyby mi zdrowie jeszcze pozwoliło, bo też odczuwałam skutki tego, że jestem bardziej zmęczona, że się wolniej regeneruję, to myślę, że grałabym jeszcze dłużej.
Ale to nie jedyny powód, że tych minut w tym sezonie było dość mało.
Nie, myślę, że tutaj trener miał jakąś wizję na drużynę. Ja starałam się dawać siebie wszystko na treningach, przygotowywać, czasami nawet grałam agresywnie, żeby przygotować dziewczyny na to, co je czeka w meczu. Do każdego meczu przygotowywałam się tak, jakbym miała grać, tak jakbym miała grać w pierwszej piątce, czyli robiłam wszystko tak, żeby jak najlepiej wyglądać, jak najlepiej się czuć. I zawsze nawet tłumaczę po pierwsze młodym, że to, że trener tobą nie gra, tak, to żeby się nie przejmować, żeby grać, bo się mnie pytały, jak się pani czuje, dlaczego pani nie zagrała. I ja mówię, to, że nie gram, to nie znaczy, że jestem zawodnikiem, tak? Tylko najwidoczniej trener jest tym, że tak powiem, szefem, który ma do wyboru narzędzia i on z tych narzędzi korzysta. Najwidoczniej to nie jest mu w tym.
No, ale ja nie wierzę, że zawodniczka z takim stażem nie ma swojego zdania na ten temat.
No ale no, tak jak mówię, mam różne przemyślenia, zdania, ale no co mogę zrobić, nie? Tak jak mówię, nie ja decyduję. Nauczyłam się nie przyjmować rzeczami, na które nie mam wpływu, a na to akurat nie miałam totalnie wpływu. Sama z ławki bym się nie, że tak powiem, nie wyrzuciła na boisko, tak?
Poprzez kraje, oceany, a tych krajów też było kilka, Szwajcaria, Cypr, egzotyczne dla koszykówki.
Tak, do Szwajcarii pojechałam po kontuzji, żeby się odbudować i bardzo fajne, że tak powiem, doświadczenie. Nawet chciałam tam zostać, przenieść się z uczelnią do Luzanny, tam studiować. Poznałam fenomenalną Polkę, która chciała mi tam pomóc. Niestety drużyna, wycofał się sponsor Esdent z drużyny i no już nie istnieje, tak? Natomiast bardzo wspominam tych ludzi i bardzo wspominam miło trenera, który prowadzi teraz Fribourg i nawet spotkaliśmy się w Rumunii na Eurocupie. I się śmiał, że jeszcze ja jestem.
No kolejny właśnie przykład, ile tych znajomości tak, przez tą karierę.
Tak, niektóre dziewczyny mówią, Manga, ty wszystkich znasz, ciebie wszyscy znają, wszyscy cię lubią. A ja mówię, nie no, ja po prostu tą osobę znam, tą. Natomiast Cypr był już taka drużyna bardziej poważniejsza. Sama Liga Cypryjska jakaś tam dobra nie jest. Myślę, że to jest górna półka pierwszej ligi, dolna ekstraklasy. Natomiast drużyna była zbudowana na wygranie Eurocupu, więc to mnie zainteresowało i dlatego zdecydowałam się pójść do AL. Tam były takie zwyczki jak Hoclow, była Daliborka z Wisły Kraków, kto jeszcze? Camille Little, Wright, więc to były naprawdę z WNBA bardzo dobre zawodniczki. Natomiast
wiecznie ciepło tam.
Tak, wiecznie ciepło tam było wspaniale, nie? Chociaż brakowało mi domu, nie powiem. Natomiast okazało się w grudniu, że jestem w ciąży, więc dokończyłam sezon, wróciłam i zdecydowałam się, że już to jest pora, żeby jednak grać w Polsce, docenić to, że mogę tutaj być, wychowywać dziecko i cieszyć się jeszcze koszkówką.
Po ćwierć wieku Agnieszki Szotkajmy i koszykarki. Ćwierć wieku, no właśnie. Ćwierć wieku Agnieszki Szotkajmy i koszykarki będzie ćwierć wieku Agnieszki Szotkajmy i trener, menadżer, nie wiem jaki jest plan.
No szukam dla siebie cały czas miejsca. Na pewno ja nie lubię monotonii, lubię jak coś się zmienia, lubię jak kartki kalendarza są zapełnione, lubię coś robić ciekawego. Na pewno będę prowadzić dalej swoją akademię, bo uważam, że ta praca u podstaw to jest właśnie najważniejsza, żeby w tych dzieciach zaszczepić chęć do ruszania się, żeby pokazać, że w sport to jest fajna zabawa. Oczywiście poprzez koszykówkę. Otworzyłam teraz fundację, która ma za zadanie organizować jakby obozy, pomagać dzieciom. W przyszłości może też ufundować stypendium. Jeżeli mi się to uda, to fajniej rozwinąć dla jakichś bardzo dzieci uzdolnionych. Chciałabym również, to takie ciche moje marzenie, współpracować z Domem Dziecka. Mam kilka jakby takich pomysłów na to, żeby też tam aktywizować dzieci, żeby zobaczyły w tym też szanse między innymi dla siebie. Organizuję teraz w lipcu kampy z Czarkiem Trybańskim jeszcze w Międzychodzie, więc to blisko Gorzowa. Zapraszam. Wcześniej ja jeszcze na obóz z trenerami. To zobaczę. Na pewno chciałabym trenować, ale zawodniczki, ale nie na wysokim poziomie. Na razie nie jestem na to gotowa. Na razie mam dosyć toreb, wyjazdów. Wolę na miejscu mieć jedynie jakąś drużynę i z nimi pracować, z tymi dziećmi, tak?
No właśnie, bo tak też przed tą rozmową sięgnąłem pamięcią, jeżeli chodzi o naszą Basket Ligę Kobiet. Kobiety prowadziły, no Katarzyna Dydek próbowała swoich sił z różnym skutkiem. Była Iwona Jabłońska, która prowadziła Mógł z Poznań w Ekstraklasie i chyba tyle właściwie. Emilia Tumak jest teraz, no ale to też bardziej chyba sytuacją wymuszone gdzieś.
I teraz w tym roku już będzie oficjalnie od początku pierwszym.
Ale ciągle mało tych pań trenerek.
Mało, no ja myślę, że to troszeczkę taki, panowie się obrażą na mnie, szowinistyczny świat, bo nie jesteśmy dopuszczane, a myślę, że też potrafimy, też mamy jakieś pomysły i poniekąd my jako były zawodniczki troszeczkę inaczej patrzymy na niektóre sytuacje. Oczywiście nie oskarżam trenerów, że oni nie wiedzą, jak my się czujemy. No nie, bo są też tacy, którzy trenowali też w koszach gdzieś tam i mają fajne pomysły. Są też tacy, którzy nigdy nie trenowali i są super trenerami. Natomiast bardzo bolewam na tym, że nie jesteśmy dopuszczane po prostu gdzieś tam, może nie faworyzowane, ale gdzieś tam popychane lekko, żeby jednak tych kobiet było więcej jako trenerów, bo też myślę, że możemy być fajnymi osobami, fajnymi trenerami i możemy naprawdę bardzo dużo przekazać młodzieży.
A teoretycznie, gdzieś hipotetycznie mówiąc, w przyszłości już kończymy, bo deszcz zaczyna padać. Debiut Laury Hejmej w Basket Lidze Kobiet byłby z jakimś też spełnieniem marzeń? Czy? Bo wiem, zawsze każda mama, rodzice powiedzą, że najważniejsze, żeby dziecko było szczęśliwe, zdrowe i tak dalej, ale pewnie gdzieś tam z tyłu.
Znaczy na początku ją zniechęcałam. Nie, na początku brałam ją na treningi i chciałam, podawałam jej piłkę, potem widziałam, że to jednak nie będzie to i mówię, dobra, nie trenuj, zobacz, tyle musisz wyjeżdżać, teraz się zaparła i chce i jej się bardzo podoba i troszeczkę nawet się cieszę, że mają Iwona Pietraszak, bo ona jest dosyć ostra i wprowadza taką, że tak powiem, dyscyplinę, więc tym bardziej cieszę się, że z takiej dobrej szkoły gorzowskiej ona ma szansę jakby jej spróbować, tak? Bo tak naprawdę bardzo dużo dziewczyn przez tą szkołę przeszło i gdzieś tam osiągnęło sukcesy, jedne większe, drugie mniejsze, ale jednak każda ta szkoła gorzowska charakteryzowała się tym, że te dziewczynki były dobrze przygotowane, technicznie dobrze wyszkolone, więc cieszę się, że trafiła pod takie ręce, pod takie skrzydła. Natomiast czy będzie grać? Nie wiem.
No. To za wcześnie oczywiście mówić, bo ma dopiero 11 lat.
Byle jej tylko to sprawiało radość, by się cieszyła tym, a później to się już okaże.